Strefa historii.
Kłaniam się Państwu pięknie w zastępstwie autorki audycji Strefa Historii Marzeny Bakowskiej, Hanna Wilczyńska-Toczko. I dziś zaprosiłam nauczycielkę, która tak potrafi przekazywać wiedzę o historii i tak prowadzić lekcje, że młodzi ludzie zaczynają historię doceniać, a nawet zaczynają się nią interesować. Ja pamiętam, że lekcje historii wspominam jak najgorzej. Nudne odpytywanie z dat i przedstawianie suchych, mało interesujących mnie faktów. Zupełnie inaczej organizuje lekcje historii Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako babka od histy. Nauczycielka z 3 LO w Poznaniu, aktywistka edukacyjna, laureatka nagrody imienia Sendlerowej za naprawianie świata i medalu wolności słowa Grand Press, tutorka, trenerka Odysei Umysłu, publicystka.
Dzień dobry Pani Agnieszko.
Dzień dobry.
A właściwie powinnam powiedzieć dzień dobry Pani Profesor, dzień dobry Pani Doktor.
Nie, ja jestem nauczycielką, która nie za bardzo lubi ten model taki dosyć, ja bym powiedziała przestarzały, mam nadzieję, że nikogo nie chcę urazić, każdy oczywiście ma własne podejście, ale ja stawiam bardzo na partnerskie relacje z moimi uczniami i uczennicami, tak samo z ich rodzicami, więc Pani Agnieszko jest jak najbardziej okej.
Dobrze, zatem Pani Agnieszko, chciałam z Panią porozmawiać o historii, ponieważ po pierwsze jest Pani babką od histy, po drugie autorką prac naukowych z zakresu najnowszej historii Polski, dydaktyki historii. Jest Pani członkinią Komitetu Centralnego Olimpiady Historycznej Juniorów, współtwórczynią Narady Obywatelskiej o Edukacji. No, wydaje się, że historia to Pani największa pasja w życiu.
Chyba tak, chociaż coraz częściej myślę sobie, że sama historia to tak wąsko postrzegana, to jeszcze dla mnie za mało i bardzo mnie interesuje i bardzo aktywnie działam na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, czyli taka aktywność obywatelska, ona się łączy oczywiście z historią. Ja uczę też WOS-u i myślę, że idealnie gdyby się te dwa przedmioty przeplatały, a taka edukacja właśnie obywatelska z dużą wiedzą o naszej przeszłości i jej rozumieniem, myślę, że jest kluczem do takiego nowoczesnego społeczeństwa. Ale też wyrosłam z domu historycznego, bo moi rodzice są obydwoje historykami, także no tak. Wyssana jest ta historia z mlekiem matki.
Tak, Pani wyssała z mlekiem matki i ojca tę historię i chęć przekazywania tej wiedzy. Natomiast mam takie wrażenie, że młodzi ludzie w większości nie interesują się historią. Uważają, że to zbiór niepotrzebnych nikomu dat, jakichś wydarzeń, które z ich współczesnym życiem nie mają nic wspólnego. Jak to jest? Czy młodzi ludzie chcą się dziś uczyć historii? Jakie jest Pani doświadczenie?
No jak to zwykle bywa, to zależy. To znaczy ja mam takie doświadczenie, że oczywiście uczniowie i uczennice są bardzo różni i ja w ogóle rozumiem, że nie każdy musi czuć pasję do historii, ale chciałabym, żeby w takiej chociaż podstawowej wersji ją znali, a jeszcze bardziej mi zależy, żeby rozbudzić tą ciekawość i żeby zachęcić ich do własnych poszukiwań, też takich właśnie bliskich rodzinie, historii lokalnej, żeby szukali takich tematów, które ich pasjonują w historii, bo okazuje się, że jak zajdziemy trochę głębiej i podpytamy o to, czym się młodzież interesuje, to na przykład ta moja młodzież często się interesuje fantastyką, na przykład uwielbiają Grę o Tron Martina. I jak się im uświadomi, że tam jest bardzo dużo tak naprawdę pewnych nawiązań historycznych, kulturowych, etnograficznych, czy są takie właśnie nawiązania tak do konfliktów różnego rodzaju, takie zgłębianie, no dobrze, to skąd się wzięły poszczególne motywy, już ich bardziej kręci. Jak grają w Wiedźmina i mówię, że szukajcie w takim razie odniesień do kultury i mitologii najróżniejszych, w tym również słowiańskiej, to też się okazuje, że historia jest ciekawa i pasjonująca. Jak się powtarzają pewne wydarzenia i udaje się odnaleźć ten kontekst, tak, czy pokazać ten kontekst, że pewne rzeczy naprawdę już były, historia kołem się toczy, to nie jest wyssane z palca sformułowanie, to też już jest lepiej. Ale pani redaktor bardzo dobrze wspomniała na początku, że chodzi o to, że oni uważają, że to jest oderwane od życia, a więc trzeba uczyć tak, żeby nie było oderwane od życia. Ja mam taki trik, że zaczynam od teraźniejszości, to znaczy pokazuję jakieś zjawisko w teraźniejszości. Ono nie musi być bardzo wymyślone, bo czasami to może, takim pretekstem może być podróż w jakieś miejsce i na przykład odkrywanie dziś kultury jakiegoś miejsca, i gdzieś tam cofamy się, żeby odkrywać, skąd się pewne rzeczy biorą. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, plus takie metody, które się sprawdzają na przykład w nowoczesnym biznesie, też można do historii świetnie zaadaptować, czy takie, które kształcą kompetencji tak zwanej przyszłości i się wytłumaczy młodzieży, że dobra, teraz się uczymy historii za pomocą tej, a nie innej metody, bo ta metoda ci się przyda, to też już są o wiele bardziej chętni.
Czyli na przykład... Na przykład, kiedy trzeba pokazać genezę II wojny światowej, albo I wojny światowej, albo naszych powstań narodowych, jak nawiązać do teraźniejszości, w jaki konkretnie sposób, jak ich zahaczyć, jak ich pociągnąć za ucho?
Na pewno dużo zależy od nauczyciela czy nauczycielki i od jego osobistych zainteresowań i tego też, jak on się orientuje na przykład na bieżącej scenie politycznej, bo można zahaczyć o politykę. Można dziś rozmawiać czy zacząć od rozmowy o tak zwanym kryzysie gościnności czy o problemie uchodźców, skąd się biorą migracje, dlaczego pewni ludzie są traktowani gorzej niż inni, prawda, i wskazywać w przeszłości takie zjawiska. Albo można pogadać o tym, co sądzą o demokracji, I jak im się w demokracji funkcjonuje, czy mogłoby być lepiej, ale czy mogłoby być gorzej, bo mogłoby być gorzej, prawda? A w przeszłości bywało naprawdę zdecydowanie gorzej. To jest pretekst, żeby rozmawiać o państwach totalitarnych, autorytarnych. Można wziąć na tapet prawa kobiet, też z takich bieżących wydarzeń i też się zastanowić, jak to się może wiązać na przykład z nim, ze skutkami, tak, I wojny światowej i ta rosnąca rola kobiety. Także po prostu nauczyciel czy nauczycielka też w zgodzie ze sobą, ze swoimi zainteresowaniami, myślę, że znajdzie mnóstwo takich przykładów. Ja mam uczniów, którzy się bardzo interesują słowiańskością, i te klimaty właśnie takiego jeszcze właśnie zanim powstaje polska państwowość, też ich kręcą, a ja im mówię, że słuchajcie, Mickiewicz czy Słowacki w romantyzmie o tym pisali, tak? Więc szukajmy. I myślę, że tych pretekstów jest mnóstwo.
Czy te lekcje to jest taka luźna dyskusja, pani lekcje z uczniami, czy przychodzi taki moment, no, kiedy po prostu trzeba ich odpytać i postawić ocenę z tej wiedzy historycznej? I co wtedy pani bierze pod uwagę? Czy to, że znają daty, że umieją nazwać pewne wydarzenia, umiejscowić je w czasie, czy być może z jakiejś szerszej perspektywy patrzą na to, co się wydarzyło? Z kolei, żeby patrzeć z szerszej perspektywy, trzeba mieć tę wiedzę.
Oj, to prawda. Historia jest bardzo trudna też pod tym względem, bo ona jest ogromna, prawda? I łączy się z różnymi innymi przedmiotami. Moje podejście do, nazwijmy to, egzekwowania wiedzy się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. I kiedyś faktycznie, kiedy zaczynałam pracę w szkole, to było z 12 czy 13 lat temu, to mam wrażenie, że uczyłam nieco inaczej, byłam bardzo gdzieś tam pogubiona i faktycznie potrafiłam odpytywać przy tablicy, czy częściej robiłam kartkówki. Dziś, jak sobie kiedyś tam znalazłam te kartkówki moje pierwsze, wydaje mi się, że one były bardzo trudne, bardzo szczegółowe i wyciągnęłam szybko wnioski na szczęście. I ja już od wielu lat w ogóle nie pytam, na przykład przy tablicy, nie odpytuję w ten sposób. Uważam, że to jest bardzo nieżyciowe, że to jest bardzo stresujące i jednocześnie nikt nas nigdy w takiej sytuacji więcej nie postawi jak w szkole. Bo często się mówi, że nowoczesni nauczyciele chcą eliminować stres ze szkoły, a stres jest częścią życia. Jasne, jest, ale nie taki. Czyli taka sytuacja, że ktoś stoi przed 30 osobami i ktoś go tam wałkuje i te osoby są jego rówieśnikami i tak dalej. To nie jest życiowa sytuacja, tak. Poza szkołą się nigdy nie zdarza.
No niezwykle stresogenna, niezwykle. To nam się potem śni po nocach.
Zgadza się. I ja miałam taką sytuację bardzo trudną, kiedy odpytywałam właśnie ucznia, to było chyba w drugim roku mojej pracy, i chciałam go uratować i zadałam mu bardzo proste pytanie o datę bitwy pod Grunwaldem. I on się pomylił, prawdopodobnie ze stresu. I to, jak zareagowała klasa, kiedy wybuchnęła śmiechem, kiedy on naprawdę był tak traktowany źle po prostu przez długi, długi czas, to był dla mnie po prostu kubeł zimnej wody i od tego czasu już nigdy nie zapytałam przy tablicy, bo uznałam, że to nie ma sensu.
Przepraszam, jak nie przy tablicy, to jak?
No ja na przykład, bo chciałabym odchodzić od ocen, ale jeszcze takich cyfrowych, ale jeszcze mi się to nie udało, jestem w procesie, więc ograniczam ilość tych ocen i przede wszystkim pracuję, czy oceniam projekty, które uczniowie, uczennice robią. Takie dłuższe, długoterminowe projekty w zespołach, ale każdy z uczniów, uczennic wypełnia swój kwestionariusz osobiście. W związku z tym te oceny w zespole są zróżnicowane. To nie jest tak, że przykładowa Kasia robi robotę za całą grupę i wszyscy dostają ocenę. Jest samoocena, autorefleksja, badam, czego się uczniowie nauczyli w czasie tego procesu, jak sami siebie oceniają, także to. Na kartkówkach, które robię już tylko zapowiedziane, bardzo często pada takie pytanie, czego się nauczyłeś, czego się nauczyłaś, co cię zaciekawiło w tym, o czym rozmawialiśmy. albo co uważasz, że może ci się przydać. A oprócz tego, no absolutne, tak bym powiedziała, to minimum, czyli podstawę programową. Owszem, pojawiają się najważniejsze postacie historyczne, najważniejsze zjawiska i absolutnie podstawowe daty, ale ja jestem przeciwniczką odpytywania z dat tylko dla odpytywania, nie ma to dużego sensu, ale uważam, że takie orientowanie się w chronologii jest ważne, więc ja wielokrotnie podkreślam, które faktycznie te wydarzenia są takimi krokami milowymi i które powinno się znać. Bardzo chętnie doceniam wszelką aktywność na lekcji, właśnie kiedy są dyskusje, kiedy ktoś bardzo dużo się zgłasza. Zdarza mi się, że wstawiam ocenę w ogóle, na przykład za pół roku pracy na zasadzie samooceny, to znaczy rozmawiam z uczniem, uczennicą i pytam, jak uważa, jak się odnalazł na tej lekcji, jak ocenia swoje zaangażowanie, swoją pracę na tych lekcjach, żeby wystawił sobie ocenę. To jest bardzo trudne dla nich, ale staram się stworzyć taką atmosferę przyjazną. Wydaje mi się, że to jest ciekawe rozwiązanie, ale to nie jest tak, że na tych lekcjach my się tylko bawimy i tylko gadamy. To znaczy, ja mam na te lekcje plan, pracuję na przykład metodą debaty oksfordzkiej i dyskutujemy po to, żeby zobaczyć pełne spektrum argumentów za, jak są związane z jakim zjawiskiem, zarówno za, jak i przeciw.
Na przykład, jakie to zjawisko może być?
Powstanie warszawskie nie miało sensu, tak? Może być taka teza i wtedy jedna drużyna broni tezy, że nie miało sensu, druga, że miało, tylko że muszą na początku zdefiniować, co to znaczy sens, na przykład, tak? Bo to bardzo często mam wrażenie, że w debacie publicznej rozbija się o rozumienie pojęć, to znaczy prowadzimy ze sobą dyskusję, ale nie ustawiamy na początku pewnych pojęć, więc się w tych dyskusjach rozmijamy. I ja staram się tak uczyć, żeby moi uczniowie, uczennice definiowali pojęcia, czy ten aparat, którym się posługują, po to, by rozumieli się nawzajem. Potem robimy głosowania albo pracuję metodą analizy SWOT, właśnie wyjętej z biznesu, takiej przydatnej do tworzenia biznesplanów czy pisania różnych grantów. Czyli mocne strony, słabe strony i wynikające z nich szanse i zagrożenia dla zjawiska, to jest w ekonomii, a w historii można to zrobić na przykładzie wszystkich na przykład powstań narodowych, narodowo-wyzwoleńczych, które pani redaktor wspomniała, albo metaplan, taka metoda uczenia myślenia krytycznego. Także tych metod jest sporo, staram się je mieszać, staram się obserwować, jak reagują na nie moi uczniowie i uczennice, bo oni są różni i klasy są różne. I czasami w jednej klasie pewne metody dobrze wychodzą, w innych bardzo dużo czasu mija, zanim zaczną wychodzić, ale gwarantuję, że warto.
Czy zdarza się, że wychodzi pani z uczniami gdzieś w teren, żeby pokazać jakieś miejsce, żeby znaleźć się tu i teraz w miejscu wydarzeń z przeszłości?
Ja w tej chwili, to też się uczciwie przyznam, że jestem na urlopie macierzyńskim, w zasadzie wychowawczym już, ale przed pandemią, tak, jestem młodą mamą, ale przed pandemią jak najbardziej zdarzało mi się to, ponieważ ja pracuję w Centrum Poznania. To nam daje duże możliwości, bo Centrum Poznania ma wszystkie style architektoniczne prawie w sobie, więc można wyjść, żeby pooglądać. Mamy różne muzea w pobliżu, więc na przykład Muzeum Wojskowości, jak miałam klasę męską, która się bardzo interesowała tą wojskowością, widziałam, że to ich kręci, no to z chęcią sobie tutaj poszliśmy, czy współpracuję z Muzeum Poznańskiego Czerwca, gdzie chodziliśmy do takiej lekcji żywej historii, nie tylko o strajkach PRL-owskich, ale również o na przykład kształtowaniu się opozycji w PRL-u, czy takie spotkania ze świadkami, świadkiniami historii, czy tworzyłam filmy we współpracy z muzeum właśnie z uczniami, uczennicami, także jak najbardziej zdarza nam się, ale też Poznań ma bogatą ofertę, przez to, że szkoła jest też blisko Starego Rynku, no to tych możliwości jest jakby więcej, więc rozumiem, jeśli ktoś nie bardzo ma pomysł, gdzie by mógł się wybrać, ale wtedy ja zachęcam, żeby robić chociażby lekcje na świeżym powietrzu, bo zupełnie inaczej mózg wtedy pracuje, można zrobić grę terenową, wcale nie osadzoną w realiach historycznych.
Strefa historii.
Ja myślę, że uczniowie są zachwyceni, czasami zdumieni, bo rzadko się zdarza, żeby nauczyciel zadawał tak otwarte pytania dotyczące tego przedmiotu, który wykłada, szczególnie historii, pod tytułem, co było dla ciebie tam najważniejszego, co wyciągnąłeś z tej lekcji historii, co cię zainspirowało albo zaciekawiło. To są pytania, których zwykle uczniom się nie zadaje.
To prawda, ale to nie znaczy, że każdy z nich jest tym zachwycony, nie żebyśmy tutaj nie robili tylko takiej laurki. Przez to, że oni tak bardzo nie są przyzwyczajeni, że się ich pyta o zdanie własne i akceptuje się to ich własne zdanie, to oni często nie wiedzą, zwłaszcza na początku, jak się poznajemy, nie wiedzą, co mają pisać na takich kartkówkach. I w związku z tym ja czasami daję taki okres ochronny i po to, żeby się po prostu rozpisali, czy żeby zaczęli mówić. bo zdarza się, że oni jakby myślą, że ja oczekuję przedstawienia konkretnej wiedzy i tam wypisułem te wszystkie właśnie daty, co je powkuwali i tak dalej, mi zupełnie nie o to chodzi. Więc staram się im wytłumaczyć, że mi chodzi o to, żeby myśleli, żeby mieli własne zdanie, żeby poszukiwali, żeby umieli je wyrazić. Ale czasami to jest naprawdę bardzo trudne i miałam takie klasy, które przez kilka miesięcy musieliśmy się docierać, żeby jakakolwiek dyskusja zaistniała na lekcji. I tak też bywa i to też jest okej, bo wiemy, z czego to wynika. Młodzi ludzie się boją zabierać głos, bo rzadko są po prostu pytani o zdanie, więc jak się ich stawia w takiej sytuacji, to czasami są naprawdę przerażeni.
Tak.
Ale wielu czuje się bezpiecznie i lubi te moje lekcje, czy się odzywa po latach. Ale to nigdy nie będzie tak, że nasze metody są idealne dla absolutnie każdej osoby, zwłaszcza, nie wiem, w 30-kilkuosobowych klasach i to też trzeba zaakceptować. To znaczy ja akceptuję to, że niestety nie do każdego trafię z moimi pomysłami, nie każdy się będzie z nimi dobrze czuł, choć staram się być elastyczna, staram się prosić o informację zwrotną, czy robię taką ewaluację mojej pracy, że też proszę, żeby uczniowie, uczennice wypełnili jakieś ankiety, co im się podobało, co nie, co poprawić. To nie jesteśmy idealni, jesteśmy tylko ludźmi i dajmy sobie też prawo do błędu czy potknięcia. My jako dorośli, a tym bardziej dzieciaki, z którymi pracujemy.
Strefa historii.
Czy interesuje ich najnowsza historia Polski na przykład, bardziej niż te czasy bardzo dawne?
To jest w sumie trudne pytanie, ponieważ tą najnowszą historią jest problem. To znaczy my nadal niestety trochę za mało czasu poświęcamy tej historii najnowszej, więc oni często, ja się tutaj muszę zgodzić z takim negatywną oceną, oni słabo ją znają, niestety. I dopóki nie zrozumieją, że właśnie ta najnowsza jest najważniejsza, bo jakby bezpośrednio z niej wynikają pewne zjawiska, z którymi dzisiaj się borykamy, tak? Sytuacja, nie wiem, gospodarcza na przykład, czy scena polityczna i tak dalej. Dopóki oni tego nie zrozumieją, że to się bezpośrednio łączy, to muszę powiedzieć, że to zainteresowanie najnowszą historią ja oceniam przez pryzmat tego mojego doświadczenia jako dużo, dużo mniejsze. Ale można to zmienić, to znaczy można ich też zaciekawić. Ja dużo pracuję, zwłaszcza przy najnowszej historii, z filmem. To jest świetne, że mamy takie możliwości, czy z muzyką. Bardzo lubię taki film, na przykład Beats of Freedom, Zew Wolności. To jest o narodzinach muzyki punkowej i rockowej w Polsce. Film dokumentalny, ale w tle widzimy wszystkie przemiany polityczne i gospodarcze. Ja tak trochę ich podchodzę, to znaczy robią wielką mapę myśli i wyszukują informacje na temat tego, jak wyglądała gospodarka w PRL-u, jakie były najważniejsze postacie sceny politycznej, jak wyglądała kultura, co to była cenzura, co to była solidarność, jak wyglądały happeningi młodzieżowe. To znaczy mieszam ich doświadczenie pokoleniowe, które może być zbliżone do młodzieży na przykład lat 80. i przemycam taką wiedzę, nazwijmy to twardą. Najczęściej mi się to udaje. Też w większości przypadków jakby jest fajnie. Jest taki fajny happening pomarańczowa alternatywa z Krzysztofem Skibą między innymi.
Tak.
A oni kojarzą Skibę dziś nadal, więc też rozumieją, że to wcale nie jest aż taka prahistoria, jakby się mogło wydawać, więc zaczynają bardziej zgłębiać. Albo proszę, żeby kręcili filmy takie a la reportaże. I zdarzały mi się bardzo przejmujące filmy dotyczące na przykład strajków albo metod przesłuchiwania przez aparat bezpieczeństwa, bo oni wtedy, kiedy wiedzą, że mogą nakręcić taki film, to też głębiej szukają, poszukują informacji i mają też taką trochę frajdę, że mogą coś właśnie tak wejść w te role. Więc też można to zrobić dobrze, aczkolwiek ja bym chciała, żeby tego czasu na realizację tej najnowszej jednak było więcej. Ale zdarza mi się nawet pracować na takich filmach typu ten film biograficzny o Wałęsie na lekcji. To znaczy nie szkoda mi czasu, jeśli tam jest tak dużo informacji różnych dotyczących jakby całej epoki de facto, to z takim filmem też sobie pracujemy, a też ich staram się informować o tym, jakie ciekawe książki wychodzą, czy właśnie jakie nowe filmy, takie, które mogą ich zaciekawić, jakie się pojawiają. I czasami, nie powiem, że wszyscy entuzjastycznie, ale czasami korzystają z tych pomysłów.
Czy często zdarza się pani, że podchodzi do pani uczennica i mówią, myślałam do tej pory, że historia mnie w ogóle nie będzie interesować i że to jest po prostu nuda, a na pani lekcjach zrozumiałam, że jest w niej dużo ciekawych elementów i to, że pani to tak przedstawia, sprawiło, że sięgnąłem po tę książkę albo zanurzyłem się w ten okres historyczny.
No muszę z radością powiedzieć, że tak, to się zdarza i to jest też coś, co pewnie każdego nauczyciela czy nauczycielkę trzyma w zawodzie, taka pozytywna informacja zwrotna, kiedy zaczynamy rozumieć, że ta praca naprawdę ma głęboki sens i że naprawdę możemy coś zmienić w postrzeganiu, w życiu młodego człowieka. U mnie z jednej strony to jest to zaangażowanie właśnie w historię, bo ja stawiam na historię lokalną, więc często jak są takie projekty, to oni się zajmują historią właśnie rodziny, robią wywiady z dziadkami, na przykład o życiu w PRL-u, albo szukają jakiegoś echa, tak, II wojny światowej w swojej okolicy, to były bardzo przejmujące materiały. I wtedy mi dziękują, że mogli to zrozumieć, poznać, bo nie spodziewali się, że to może być dla nich tak ciekawe, interesujące. Ale też często taka postawa, bo ja jestem bardzo aktywną, taką powiedziałabym obywatelką, więc się w wiele rzeczy angażuję. I dla nich też ta moja postawa takiego właśnie zaangażowania, poszukiwania korzeni, pasji takiej, którą mam do nauczania i do nauki generalnie. Często mówią, że nawet nie lubię historii, ale pani postawa na przykład i pani pasja do tego przedmiotu sprawiły, że te lekcje były po prostu dla mnie przyjemne. I to już jest super.
Taka otwartość pani na młodych ludzi, ale też na świat, na to, co się dzieje dookoła. Myślę, że ich bardzo, bardzo przekonuje. Też takie otwarcie na krytykę z ich strony, tak? Te karty ewaluacyjne, o których pani mówiła. Co się podobało, co się nie podobało. Nauczyciele też nieczęsto, z tego co wiem, chwytają się takich metod, żeby młodzież oceniała ich pracę, a pani to robi.
Bo ja wychodzę z założenia, że ludzie nie lubią być oceniani, ale nauczyciele chętnie oceniają, więc warto się postawić w tej roli właśnie po drugiej stronie, zobaczyć sobie, czy przypomnieć sobie, jak to jest, ale też zadbać o to, żeby ta ocena no, była krytyczna, nie krytykanska, tylko krytyczna, no właśnie po to, żeby się zastanowić, co zrobić lepiej. Ja bym zachęcała w ogóle nauczycieli i nauczycielki, żeby spróbowali, bo może się okazać, że jest lepiej, niż im się wydaje. A to też dobrze wpływa na relacje, bo kiedy ja otwarcie mówię, że mogę czegoś naprawdę nie wiedzieć, tak? To przedmioty, których uczę, są naprawdę ogromne, dużo smaczków, dużo szczegółów. Może się zdarzyć, że uczeń, czy tak się zdarza, że moi uczniowie, uczennice mają większą wiedzę niż ja na temat, który ich wyraźnie pasjonuje, typu, nie wiem, strategie w czasie II wojny światowej, czy czołgi, tak? Są takie tematy, z których moi chłopacy zwłaszcza bardzo, bardzo lubią. To ja uważam, że takim osobom trzeba dać przestrzeń do tego, żeby oni mogli się wykazać, a ja naprawdę, mi nie ubędzie, jak ja powiem, że ja tego po prostu nie wiem. Cieszę się, że ty wiesz, chętnie to sprawdzę, bo to jest ludzkie. Mi się wydaje, że edukacja przede wszystkim powinna być dobrą, pozytywną relacją, a taki truizm, uczniowie, uczennice chętnie uczą się od ludzi, których po prostu lubią, nic więcej.
Ja wiem, że to trudno w dwóch zdaniach, ale co według pani jest najważniejszego w przekazywaniu wiedzy o historii, w uczeniu młodych ludzi historii?
Że historia nie jest czarno-biała i że życie nie jest czarno-białe i że człowiek nie jest czarno-biały i podejmuje różne decyzje i że warto się przyglądać krytycznie przeszłości, ale też uczyć od tej przeszłości, jakby z czystej przeszłości wyciągać wnioski, uczyć dzisiaj do otwartości, do empatii, do współpracy. Myślę, że to jest ważne i uczenie krytycznego myślenia jako bardzo uniwersalnej umiejętności przydatnej, tak ogólnie rzecz biorąc, w życiu. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby nie zamykać, żeby młody człowiek się nie zamknął w jakimś takim bagienku swoich przekonań, często niepopartych nauką czy wiedzą, i żeby po prostu rozumiał, że ludzie są różni, podejmują różne decyzje i te decyzje z czegoś wynikają, więc po prostu warto się po ludzku przyglądać.
Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako autorka bloga Babka od Histy, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie w trzecim LO w Poznaniu. Żałuję, że nigdy nie trafiłam na taką nauczycielkę, tak traktującą uczniów i złożoną materię, jaką niewątpliwie jest historia. Myślę, że Agnieszka Jankowiak-Maik może być inspiracją dla wielu nauczycieli, nie tylko historii, których zresztą serdecznie pozdrawiam. Dziś to wszystko. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.
Strefa historii.